Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Dariusz Rosati, eurodeputowany, albo właściwie poseł do Parlamentu Europejskiego. Platforma Obywatelska, IPP. O, teraz mamy komplet wszystkiego.
Dzień dobry Państwu, witam panie redaktorze, witam.
Pan profesor dzisiaj w naszym studiu za moment na kongresie gospodarczym, który jest organizowany w Zielonej Górze. O przedsiębiorczości, jeśli chodzi o ziemię lubuską, można mówić dużo. I władze województwa, i władze miasta kładą nacisk na to, żeby Zielona Góra się rozwijała, ale rozwijała się przede wszystkim w kwestiach związanych z wysokimi technologiami. Myśli pan, że uda się pójść taką drogą? Bo to nie jest prosta sprawa, tak na dobre.
To nie jest prosta sprawa, bo właściwie każdy region, każde miasto chciałby się w tym właśnie specjalizować, prawda? Mało kto chciałby rozwijać w tej chwili, nie wiem, górnictwo węglowe czy hutnictwo, więc konkurencja jest duża, ale Zielona Góra moim zdaniem ma dwa atuty tutaj takie poważne. Po pierwsze, no ma bazę akademicką, prawda? Jest uniwersytet.
I to właściciele firm podkreślają, tak.
I zawsze był tutaj. I tu były tradycje akademickie, także od strony jakby napływu kadry sytuacja jest lepsza. I po drugie jest blisko Berlina stosunkowo, czy blisko, tak blisko granicy niemieckiej, co daje szansę na taką bezpośrednią współpracę z ośrodkami niemieckimi. Więc ja bym proponował, znaczy najlepsza strategia byłaby włączyć Zieloną Górę w jakieś partnerstwo, prawda? Samemu rozwijać tutaj Silicon Valley, Dolinę Krzemową, to może jest przedsięwzięcie zbyt ambitne, chociaż...
Niezbadane są.
Nie, oczywiście, nie mam nic przeciwko temu i trzymałbym kciuki, gdyby taki pomysł powstał, ale pewniejszą drogą jest chyba właśnie znalezienie partnerów, zwłaszcza po stronie niemieckiej, którzy mogą być zainteresowani właśnie tym, że tu jest sporo jakby młodych ludzi wykształconych.
Ale wiele firm, wie pan, tak do
trochę
tego podchodzi.
Są firmy i w ogóle są jeszcze firmy też, które powoli idą w stronę tych technologicznych raczej typów produkcji, więc... No powinien być jakiś taki master plan tutaj na rozwój tego typu sektora. I
pytanie, do którego momentu te wszystkie firmy chcą iść swoimi ścieżkami, bo one niejednokrotnie konkurują ze sobą, ale też miejsce i bliskość między innymi Berlina przyciąga rzeczywiście, bo jakiś czas temu otwierała się tu kolejna duża firma informatyczna, która już funkcjonuje w różnych miejscach w naszym kraju. Zresztą firma też z tradycjami, bo na początku lat 90. zakładana była w Polsce. I rozmawiając z prezesem tej firmy, mówi, otwieramy teraz tutaj, zatrudniamy początkowo tam chyba kilkadziesiąt osób, docelowo blisko 200 nawet. Oni zajmują się nowoczesnymi technologiami, idą w kierunku rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówią, lokalizacja. O to między innymi chodziło, tak? Chcemy być w centrum blisko dużych firm, a przy okazji blisko zachodu.
Tak jest. Jest infrastruktura, to znaczy są połączenia drogowe bardzo dobre, co jest w tej chwili najważniejsze.
Tak, wie pan, są tacy, którzy mówili, że
jest,
nie ma.
No są tacy, tak, którzy mówili, że nie ma dróg. No ale ja przyjechałem po asfalcie, chcę powiedzieć, w związku potwierdzam, jest ten asfalt i nie jest prawdą, że nie ma dróg.
No, tak to jest, można sobie żartować, a propos żartów, to powiem panu, nie wiem, czy jechał pan z Warszawy, czy ze Szczecina.
Ze Strasburga.
Ze Strasburga, no to tam na pewno jest asfalt po drodze, co do tego nie ma wątpliwości, ale powiem panu dykteryjkę, z ostatnich dni w Zielonej Górze pojawił się billboard wyborczy, no wiadomo, mamy wybory, natomiast z billboardu zerkał na Zielonogórzan kandydat na prezydenta Szczecina. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Nie wierzę.
Od taki chochlik. No to pewnie tak.
Ktoś poważnie. Się tak rozpędził i
myślę, że to nie było, że to nie była wina kandydata.
Poza granicami, tak? Nie tylko Szczecina, ale nawet zachodniego Pomorza, tak?
Pewnie firma po prostu się pomyliła, natomiast no, była to ciekawostka. Mieszkańcy, którzy pojawili się obok tego billboardu, byli zdziwieni. Po pierwsze, kto to?
Tak.
A po drugie, co on tu robi?
Tak? A tam było napisane, że to jest
tak,
kandydat
oczywiście, na prezydenta.
Ale przy Szczecin, tak?
Tak.
No to rzeczywiście. Do Księgi Guinnessa. To jest, ja nie słyszałem o takim przypadku.
No ja rozmawiałem też z szefem delegatury Krajowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze, który mówi, że też pierwszy raz słyszę o czymś takim, że to ewenement, no ale takie rzeczy się zdarzają, natomiast wiadomym jest, że zielonogórzanin zameldowany w Zielonej Górze nie może oddać głosu na takiego kandydata i vice versa, ktoś ze Szczecina nie może. Porozmawiajmy o polityce międzynarodowej. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy w Brukseli, rozmawialiśmy o pieniądzach, o nowej perspektywie, że trzeba się przygotowywać. Pan właściwie trafnie już wtedy powiedział, że po pierwsze pieniądze będą szły w zupełnie innym kierunku, może nie zupełnie, ale w innym kierunku, że zmienia się polityka spójności Unii Europejskiej, że trochę w innym miejscu będą w tej chwili położone akcenty, gdzie indziej będą priorytety, że pieniędzy będzie mniej. I co do tego nie ma wątpliwości.
Wszystko się zgadza, niestety.
Aczkolwiek lubuskie ma to szczęście, że tutaj chyba nie będzie najgorzej. pod względem finansów.
No, zobaczymy, dlatego że mamy na razie na stole propozycję Komisji Europejskiej i niestety praktyka poprzednich lat, propozycja na najbliższe 7 lat, praktyka poprzednich negocjacji budżetowych wskazuje, że nigdy się tej propozycji wyjściowej Komisji nie udało obronić. Ona zawsze jest korzystniejsza, zakłada większy budżet. Oczywiście. I potem jak to idzie do negocjacji z Radą Unii Europejskiej, czyli z rządami, no to niestety dokonuje się tam cięć i te cięcia będą na pewno. Zobaczymy, ile się uda obronić. Ale poza tym to ma pan rację. Priorytety są inne w tej chwili. Wyraźnie to już nie jest polityka strukturalna, czy też no powiedzmy rozwój obszarów bardziej zacofanych, prawda? Tylko takie bardziej, ja bym powiedział, nowoczesne dziedziny, jak na przykład badania i rozwój. Ale także walka z zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa, czyli znacznie więcej pieniędzy na bezpieczeństwo wewnętrzne, więcej pieniędzy na walkę z nielegalną migracją, na umocnienie granicy zewnętrznej, na odnawialne źródła energii i tak dalej. Generalnie będzie mniej pieniędzy na lanie betonu, a więcej pieniędzy na rozwój nowej myśli technologicznej. I dlatego ja uważam, że od razu się trzeba na to nastawiać. Na to się nastawiać, żeby właśnie polskie regiony, polskie województwa, wszystkie muszą po prostu zrozumieć, że teraz powinny się starać o pieniądze w zakresie właśnie nowych technologii, odnawialnych źródeł energii i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się ciągle będą ograniczać tylko do projektów infrastrukturalnych takich, prawda, twardych, no to tych pieniędzy będzie mniej.
W województwie lubuskim zorganizowana była konferencja dotycząca właśnie nowej perspektywy. Jak mówi pani marszałek, trzeba już teraz wykonywać te kroki. Trzeba już zacząć rozmawiać na temat kolejnej perspektywy, tak żeby być dobrze przygotowanym, żeby potem płynnie wejść w tą perspektywę. Zresztą podkreślał to też Christopher Todd, który był gościem tutaj właśnie na tej konferencji. Mówi, bardzo dobrze, że to robicie, bo to daje wam pewnego rodzaju handicap, tak?
Tak. Na starcie będziecie już mieli pewną przewagę. No to tak trzeba robić. No. Trzeba w ogóle powołać, myślę, jakiś w Urzędzie Marszałkowskim jakiś taki zespół, który właśnie dokładnie jakby zorientuje się, gdzie będą pieniądze do wzięcia i gdzie trzeba będzie szukać partnerów. Jeszcze raz podkreślam, w bardzo wielu przedsięwzięciach trzeba będzie mieć partnerów z innych krajów. I trzeba już, nie wiem na ile to jest w tej chwili praktyka w Lubuskim, że no wiem, że są współpraca z regionami, z Niemiec, z Czech, tak dalej. Ale to trzeba rozwijać.
Porozmawiamy trochę o kampanii wyborczej, która w tej chwili jest. Ona z jednej strony wiadomo, że jest sfokusowana na samorządy, bo tu chodzi o samorządy, chociaż z drugiej strony, jak popatrzeć na to, co dzieje się w polskiej polityce ogólnokrajowej, to można byłoby odnieść wrażenie, że trochę przerzucamy kampanię wyborczą, taką, która miałaby być sensu stricte do parlamentu polskiego, a ona przechodzi gdzieś na samorządy.
Bo ja uważam, że te wybory samorządowe są chyba najważniejsze w historii, jakie mieliśmy. Jak pan doskonale wie, wybory samorządowe nigdy nie były tak popularne jak wybory parlamentarne zawsze. Frekwencja była o połowę niższa i to nie była rzecz jakaś, która szczególnie tam bardzo zajmowała...
Nie elektryzuje.
Scenę polityczną. Teraz moim zdaniem jest inaczej, głównie ze względu na to, że no, w obliczu obecnej polityki władz Prawa i Sprawiedliwości, która zmierza do podporządkowania sobie praktycznie wszystkich dziedzin życia i widzimy, że to podporządkowanie się posuwa do przodu, prawda? To nie jest tylko kontrola nad Sejmem i rządem i prezydentem, ale to jest kontrola nad mediami publicznymi, nad służbą cywilną, nad prokuraturą, nad sądami oczywiście. I tak dalej. Można powiedzieć, że ostatnim bastionem wolności, czy ostatnim obszarem życia publicznego, który nie jest podporządkowany PiS-owi, są właśnie samorządy.
Zresztą im też kompetencji wiele się odbiera, tak przesuwa się.
Ale właśnie na tym polega zagrożenie, że moim zdaniem PiS dąży do tego, żeby te samorządy w trakcie tej kampanii opanować, wygrać i podporządkować je władzy centralnej. Dlatego, że taka jest logika rządów PiS. To wszystko ma być scentralizowane w Warszawie, tam się ma wszystko decydować. To jest ta wizja, do której przywiązał się Jarosław Kaczyński z czasów, kiedy był młodym człowiekiem, za czasów Gomułki, to widocznie mu się to tak spodobało. To jest po prostu powrót do PRL-u takiego, prawda? Budowane jest
tylko
w Polsce
ładnego
państwo,
i kolorowego.
Tak, no jest inaczej opakowane, ale PiS buduje państwo autorytarne, prawda? Z jednym ośrodkiem decyzyjnym. i samorządy będą podporządkowane. My się temu sprzeciwiamy, bo uważamy, że samorządy powinny być kierowane przez mieszkańców, prawda? Na tym polega decentralizacja. Na tym polega idea samorządności, że ludzie mieszkający na danym terenie wiedzą najlepiej, co im, czego im potrzeba, a nie będą słuchali, prawda, instrukcji czy sugestii z centrali. I dlatego te wybory są właśnie ważne, bo w istocie stawka jest taka, że albo te samorządy będą w ogóle jako samorządy, albo będą jako atrapy zupełnie, które będą służyły do tego, żeby lokować kolejnych Pisiewiczów na intratnych posadach, prawda, związanych z zarządzaniem spółkami komunalnymi czy innymi przedsiębiorstwami. Więc to jest ten najważniejszy wymiar, ale jest i drugi wymiar europejski. Ta kampania toczy się w atmosferze ataków na Unię Europejską, co jest bardzo znamienne, bo PiS, ja słyszę to nie tylko to, że prezydent opowiada banialuki o tym, że Unia Europejska to jest jakaś wyimaginowana wspólnota, prawda? Ale także słyszymy z ust kandydatów pisowskich na różne ważne stanowiska, że właściwie Unia nam jest niepotrzebna, że Unia się wtrąca, to jest przygotowanie.
I mityczne Trójmorze się cały czas pojawia.
I mityczne i cały czas zamiast za to powinniśmy mieć jakieś mityczne Trójmorze, jakieś sojusze egzotyczne z Węgrami, może jeszcze ktoś się tam doczepi do tego. No to jest wszystko bardzo groźne dla Polski, dlatego że członkostwo w Unii jest dla Polski nie tylko szansą gospodarczą, prawda, ale także jest bardzo ważnym czynnikiem bezpieczeństwa. Moim zdaniem PiS planuje wyprowadzić nas z tej Unii właśnie dlatego, że nie będzie w stanie zorganizować większych pieniędzy i wchodzi cały czas w konflikty rozmaite z Brukselą.
No, ale z drugiej strony mamy paradoks, panie profesorze, bo mówimy tak, ta Unia jest zła, jeśli chodzi o to i o tamto, tu się wtrąca, tu nam narzuca, tu każe grać według reguł, na które wcześniej się zgodziliśmy, a teraz nam przeszło i już nie chcemy się zgadzać na te reguły, ale z drugiej strony, jak ta Unia nam daje, czyli spływa nam strumień pieniędzy, to bierzmy, tak? To róbmy, bo nam się należy.
Nie, no tak, ale wszyscy musimy zrozumieć, że tak się nie da, bo już inne kraje mówią, no nie może być tak, że Polska bierze pieniądze, ale jednocześnie nie stosuje się do wspólnych zasad, wspólnych wartości, nie przestrzega prawa i tak dalej. To tak się nie da utrzymać takiej sytuacji. W związku z tym albo Polska się jakby podporządkuje regułom tego klubu, albo zrezygnuje z pieniędzy również. W związku z tym tu trzeba, i ta alternatywa stanie w ciągu roku, dwóch, dlatego że w tej chwili poparcie, wie pan, dla członkostwa w Unii jest bardzo wysokie ciągle w Polsce, to jest prawie 80%.
No właśnie, ale, o to chodzi.
Ale ta kampania krytykowania Unii, zohydzania Unii w oczach obywateli, cały czas przecież ją się przedstawia jako właśnie taką jakąś wrogą, atakującą Polskę, Brukselę. Są ciągłe ataki na Berlin. Co ciekawe, nie ma żadnych ataków na Moskwę. Nie wiem, czy pan zauważył. Już od wielu, wielu miesięcy nie ma w ogóle tego typu wątków w propagandzie pisowskiej. Więc to jest po prostu przygotowanie opinii publicznej, żeby w którymś momencie powiedzieć, słuchajcie, już nie mamy pieniędzy, już nam nie dają, czepiają się nas, wychodzimy.
To może dadzą nam tamci wtedy. Chociaż ja nie wiem, czy Polacy są
dadzą
w stanie dać się
kość,
przekonać.
Ale nie dadzą nam nic.
Do tego rodzaju podejścia, bo z jednej strony opowiadać można wszystko. W kampanii wyborczej to już w ogóle opowiadać
ale,
się można.
Ale wie pan, moim zdaniem Kaczyńskiemu Unia przeszkadza, dlatego że ona mu przeszkadza zarządzać tym krajem według własnego widzimisię. Unia ogranicza oczywiście, bo Unia nie pozwala robić głupstw. Unia nie pozwala naruszać prawa i przede wszystkim nie pozwala naruszać własnej konstytucji, prawda?
No warto Kaczyński powiedzieć, że to nie
chce
tylko
mieć
nam.
Wolną rękę.
Nas ogranicza.
Wszystkim. Tak, Kaczyński chce mieć wolną rękę, żeby po prostu tym krajem rządzić według własnego widzimisię. I dlatego do tego Unia oczywiście mu nie jest potrzebna. Wręcz.
A może Polacy po prostu za mało wiedzą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej jako takiej?
Z pewnością. I w ogóle jak słucham tych debat, to mam wrażenie, że czegoś zaniedbaliśmy w edukacji, dlatego że jest, po pierwsze, tak jak pan słusznie zauważył, wiedza o Unii Europejskiej jest dość ograniczona, bo jakby dla wielu ludzi jest ta argumentacja pisowska, że jak czego oni od nas chcą? Przecież my reformujemy sądownictwo, mamy do tego prawo. Mamy prawo reformować, ale powinniśmy to robić zgodnie z naszą własną konstytucją. Jak konstytucja mówi, że kadencja pierwszej prezes jest 5 lat, no to...
Może argumentacja
nie możemy łamać własnej konstytucji.
Drugiej strony jako opozycji, bo czasami Polakom mam wrażenie, że trzeba to tłumaczyć w taki bardzo prosty sposób.
Ale
to już nie chodzi o ilość tych lat, tylko mówić w ten sposób. To jest dokładnie tak samo, jak zawierasz kontrakt z jakąś firmą na 5 lat czy 6 lat i oni gwarantują, że cię nie wyrzucą z pracy w ciągu tych 6 lat, to masz pracować tam 6 lat.
Tak, dokładnie tak jest. No. I nie można robić sztucznych manewrów po to obliczonych, to każdy widzi, no po prostu czystkę personalną i obsadzenie tych stanowisk ludźmi, którzy są po prostu posłuszni władzy politycznej. No więc to są sprawy niby jasne jak słońce, ale nasi rządzący w tej chwili nie chcą tego zrozumieć.
Ale Polacy, jak widać, też chcą albo lubią wierzyć w tego typu historie, bo to jest trochę jak z Donaldem Tuskiem, którego też ubrano w tej chwili w taką otoczkę, że dla wielu osób jest jakimś dziwnym człowiekiem, który wyjechał z Polski i zostawił tutaj wszystko, powiedział: mam was w nosie, nie chcę mieć z wami nic wspólnego.
No, tak wygląda propaganda pisowska, bo oczywiście PiSowi zależy, żeby tego Tuska w oczach społeczeństwa skrytykować, zohydzić oczywiście i tak dalej.
No wie pan, jak prezydent spotyka...
Ale ja chcę powiedzieć, że to jest wielki sukces Tuska i oczywiście Polski również, ale to jest wielki osobisty sukces Tuska, że został jednak przewodniczącym Rady Europejskiej. No, kimś w rodzaju takiego prezydenta Unii Europejskiej z ograniczonymi kompetencjami, ale mimo wszystko. Ale pan, poparły go wszystkie państwa z wyjątkiem jednego.
I mamy prezydenta Europy, który spotyka się z prezydentem Polski i prezydent Polski potem tłumaczy się, że oni się spotkali przypadkowo i tak naprawdę to oni ze sobą nie rozmawiali.
Bo... No widzisz pan, czy to jest normalne? No to w jakim kraju
żyjemy? To jest zaskakujące. Kiedy ja widzę taką informację, że prezydent się tłumaczy, dlaczego rozmawia z jednym z najważniejszych osób w Europie i mówi, że to było niechcący.
No taki jest prezydent Duda. No on po prostu nie też brakuje mu pewnej powagi stosownej do tego urzędu, żeby po prostu powiedzieć, to jest całkiem naturalne. Głowa państwa polskiego, prezydent, ma prawo i powinien spotykać się z innymi ważnymi politykami i nie musi się z tego tłumaczyć.
Tak zawsze było.
W końcu Tusk nie jest dyktatorem w jakimś afrykańskim kraju, który ma krew na rękach. No więc już naprawdę nie przesadzajmy. No.
Wybory samorządowe będą prognozą dotyczącą zmian, jakie będą następowały potem w naszym kraju. Można to traktować jako pewnego rodzaju test, bo tak wiele osób mówi.
Tak, uważam, że one uruchomią dynamikę całego cyklu wyborczego, bo potem będą kolejne wybory europejskie, parlamentarne i prezydenckie. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego one są wyjątkowo ważne, właśnie dlatego, że wygrana lub przegrana ona ustali pewien trend polityczny, prawda? I wtedy na przykład strona, która przegra, będzie miała o wiele trudniej w kolejnych wyborach, żeby odbić teren, więc... No,
tak to działa.
Tak to działa i wszystkie ręce na pokład. Naprawdę gra się toczy ogromną stawkę. Nie tylko o to, kto będzie w samorządach rządził, tylko o to, czy w ogóle będą samorządy i czy będziemy w Europie. Naprawdę chciałbym, żeby to przesłanie do wszystkich dotarło, bo to naprawdę nie są zwykłe wybory.
Dlatego tak ważne jest, żeby 21 października wybrać się do lokali wyborczych, a nie koniecznie wybrać kanapę i pilota
tak
telewizyjnego, mówiąc...
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach.
Profesor Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.